Okolice kultury.
Panie profesorze, ja mam taką swoją własną teorię na temat pańskiego podejścia do sztuki plakatu, która sprowadza się do zdania: artysta, który trzyma rękę na pulsie. Artysta, który dotyka świata i natychmiast go komentuje. Trochę działa jak dziennikarz, tłumacząc niektóre zjawiska, a trochę może jak wizjoner, prorok, który chce nam jednak bardzo mocno zasugerować pewne zagrożenia, pewne niebezpieczeństwa funkcjonowania rzeczywistości. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tą teorią.
Tak, zgodzę się. Wydaje mi się, że pokazując pesymistyczne, zdawałoby się, obrazy, szukamy przecież optymizmu. Mi się wydaje, że moja praca jest podobna do pracy dziennikarza. Posługuję się takim przykładem. Mój bumerang, rakieta, jest tak prosty jak litera C. Odwrócona litera C, gdyby porównać ją do jakiejś litery. Żeby powiedzieć o nonsensie wojny, trzeba użyć przynajmniej dwóch wyrazów albo jednego połączonego. Nonsens, wojna. To można pisać razem, bo jest taka tendencja czy taka moda. Ale powiedzieć za pomocą jednej litery, tej C, bumerang, nie jest tak prosto. Homer na przykład ująłby to inaczej. Chociażby mówił o wojnie trojańskiej, ale on to ujmie nie jak dziennikarz, tylko jako poeta. I troszeczkę jest różnica, troszeczkę jest podobieństwo.
No ja muszę powiedzieć, że mnie wyjątkowo ujmuje język, którym pan się posługuje. On jest zredukowany do znaków oszczędnych. Ba, nawet barwy, którymi pan dysponuje, sprowadzają się do 3-4. To jest bardzo często kolor czarny, biały, czerwony. Zredukował pan ten alfabet, którym pan się posługuje, ale jednocześnie nie zredukował się komunikat.
Maksimum treści przy minimum formy. Też często porównuję to do wkładania pieniędzy na konto bankowe na przykład, czy na książeczkę oszczędnościową. Nie należy wszystkiego z tej książeczki naraz wydać. Trzeba te jakieś pieniążki, które się na tej książeczce zebrało, na myśli mam kolory, formy i tak dalej. Trzeba po prostu tym żonglować czy dysponować w sposób rozsądny, bo wszystko naraz sprzedać, to otrzymamy chaos. Jeżeli użyjemy wszystko naraz na plakacie, to nie będzie widać nic.
Bardzo często posługuje się pan symbolami, które w naszej świadomości funkcjonują od dawna. Czerwona gwiazda w Polsce kojarzy się fatalnie. Swastyka niemiecka jeszcze gorzej. A pan te znaki poddaje reinterpretacji. One pojawiają się w innych kontekstach i trochę brzmią jak memento. Albo są pewnym ironicznym spojrzeniem na rzeczywistość. Przypominam sobie taki pański plakat, w którym gołąbek pokoju, wymyślony kiedyś przez Pablo Picasso i nakreślony w 1948 roku, jak pamiętam, gołąbek pokoju zamienia się w samolot myśliwski radziecki, bo ma czerwoną gwiazdę na skrzydle. Bardzo to jest przewrotne, ironiczne i niebywale aktualne.
Tak, mam więcej takich plakatów, gdzie gołąbek pokoju zamienia się w ten samolot B-52 amerykański. Forma jego jest taka trójkątna, nawet w stylu bumeranga trochę. Ale też mam takie dwa plakaty, które pokazują jeden czarny, ten bombowiec, i drugi biały. Ten czarny leci do tyłu, biały leci do przodu. Chociaż Amerykanie też i używają białych bombowców, ale na moim plakacie wiadomo, o co chodzi, że ten biały do przodu opcja, czyli pokój, a ten do tyłu samolot to jest śmierć. Nieszczęście. Nie jest łatwo oczywiście operować takimi symbolami, które są już tak ograne, że po prostu wydaje się, że już nic nie można wymyśleć nowego. Ale wydaje mi się, że to jest tak jak z dramatem Szekspira na przykład. Prawie zawsze do dramatu Szekspira zawsze jest pokazywana korona. Można powiedzieć, że to jest banalne. To jest banalne w pewnym sensie. Ale jeżeli na 100 banalnych pomysłów uda się jeden znakomity z tym rzekomo banalnym symbolem, to już jest coś super fajnego. Dojdę teraz do znaku, którego jestem szczególnie dumny, muszę powiedzieć, bo myślałem, co jeszcze z tą pacyfką można zrobić. Tyle razy była pokazywana i tylko po prostu nastawiłem ją za 5 minut. Mało tego, zmieniła znaczenie. Brzmi optymistycznie, bo tutaj chodzi po prostu o to, że ten pokój może powinien nastąpić, bo już jest tak krótko do nieszczęścia, że mamy jedyne wyjście, właśnie ten pokój. Nie wojnę, tylko pokój.
No to zwrócę uwagę na jeszcze jeden plakat. Flaga amerykańska. I ta sama flaga amerykańska w formie trumny. I krótka informacja, 2D, 3D. Absolutny minimalizm i jednocześnie mnóstwo treści przejmującej, dramatycznej.
Tak, no tak zrobiłem. Chciałem takie wrażenie w tym plakacie. Ten plakat był na rynek amerykański. i on był dyptykiem w dwóch częściach. Była trumna 2D i pod spodem była wieszana 3D. I te rozwieszone plakaty w Los Angeles były zrywane z tą wersją 3D. To znaczy, że ludzie nie chcieli tej wojny i tego 3D, po prostu tego realizmu wojny. Bliższy im był taki 2D widzenie, wszystko jest okej.
Bardzo często pańskie plakaty działają na emocje i to intensywne emocje. Myślę też, że nie zawsze niektórym środowiskom się podobają. Pański plakat na przykład przeciwko rasizmowi, przeciwko agresji, bardzo wyraźne i bardzo, powiedziałbym, jednoznaczne.
Pan powiedział, że gwiazdy są znienawidzone, swastyki i tak dalej. Ale ja to widzę też inaczej. To one są ukochane. Przecież dużo młodzieży nosi gwiazdy czerwone na swoich podkoszulkach. Dużo milionerów przecież nosi t-shirt z czerwoną gwiazdą, muzyków rockowych, którzy mają pełne konta pieniędzy, a udają jakichś rewolucjonistów, którzy walczą o komunizm. I tak samo neonazis po prostu. Dla nich swastyka albo ten runen, ten SS, to jest coś pięknego. Wszystko polega na ośmieszaniu też. Pokazuję nieraz czapki sowieckich żołnierzy. Na przykład miałem taki plakat na 1 kwietnia. Czapka żołnierza z emblematem Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo akurat 1 kwietnia, prima aprilis, oni objęli przewodnictwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na jeden miesiąc chyba tylko. Dla mnie to też jest naśmiewanie się po prostu ze zła. Krytykowanie tego, naśmiewanie się i najczęściej widzenie w sposób ironiczny oczywiście.
No ta ironia jest bardzo często obecna w pana plakatach. Czerwona gwiazda i jedno z ramion tej gwiazdy to jest nos Pinokia. Ironiczne ujęcie Putina.
To ten plakat był robiony właśnie w tym czasie, a była to setna rocznica rewolucji październikowej. Wydaje mi się, że to był okres wyboru Putina, elekcji Putina na prezydenta Rosji. I to akurat było organizowane przez Rosjan, przez Golden Bee. Jest takie biennale plakatu Golden Bee w Moskwie. Wówczas jeszcze ci organizatorzy nie przypuszczali, że może się tak tragicznie z Putinem skończyć, że on ich uwikła w wojnę. Na przykład ja nie biorę udziału już w tym Golden Bee Biennale, bo bojkotuję to. Tym bardziej, że powiedziano tam tym, którzy prowadzą to Biennale, że żeby nadsyłać plakaty, ale nie mówiące o wojnie na przykład. W czasie wojny nie mówiące o wojnie. Są ludzie, którzy brali w tym udział, ale ja czymś takim nie będę nigdy brał udziału oczywiście.
Z jakimi reakcjami się pan spotyka, gdy prezentuje pan swoje plakaty?
Na ogół z bardzo dobrymi reakcjami. Nie miałem nienawiści po prostu do moich plakatów. Problem miałem natomiast, kiedy zaprojektowałem identyfikację wizualną do Akademii Sztuki w Szczecinie, ponieważ Akademia Sztuk Pięknych składa się z muzyków i z plastyków. Ja zrobiłem kropkę i kreskę. Każdy grafik, który zaczyna projekt, musi zacząć od kreski, a każdy muzyk, który zaczyna, zaczyna od kropki, bo kropka to jest nuta albo półnuta. Z tym, że ja nie dodałem tej kreski, nie przyłożyłem do tej kropki, tylko one są osobno. Ale jak się na to patrzy, to się widzi tą nutkę. Ale ludzie z Akademii właśnie Sztuki, ci, którzy mieli sami chrapkę na zrobienie właśnie identyfikacji wizualnej dla Akademii Sztuki, ja o nią zostałem poproszony przez rektora. Zresztą zastanawiałem się, czy mam wykonywać, ponieważ w tej Akademii pracuję, czy nie będzie coś takiego, jak się stało. Sprawa skończyła się w sądzie w ogóle. Pierwsze zastrzeżenie było, że ja wykonałem to za pieniądze. Ja jestem grafikiem, ja wykonuję pracę za pieniądze. Gdyby mi powiedziano, że czy zapytano, czy zrobię za darmo, to też bym zrobił za darmo, bo różne prace wykonywałem. Ale ponieważ zaoferowano mi pieniądze, no to dlaczego miałem odmówić? Przecież nawet Akademia Sztuki po to szkoli studentów, żeby kiedyś zarabiali, a nie robili za darmo. Coś nienormalnego, wydaje mi się, to co się stało, żeby plastyk podawał plastyka do sądu, ale to jest może najmniej ważne. Najbardziej jestem zadowolony z tej kropki i kreski po prostu, z tej prostoty, którą zrobiłem, której być może ktoś nie rozumiał, bo nie dorósł, albo nie chciał zrozumieć tylko dlatego, że nie on to zrobił.
Niech mi pan powie, jaki to jest proces, jaki to był proces tworzenia się pańskiego autorskiego języka graficznego?
Proces polegał na tym, że nie miałem zamówień. Jeżeli nie jestem pionierem plakatu autorskiego, no budget poster, to jestem na pewno jednym z pierwszych, który takie plakaty robił. Teraz dużo ludzi robi w taki sposób, ale ja sobie pomyślałem, to jest, był właśnie ten mój optymizm. Jeżeli oni mnie nie chcą, bo mnie nie znają, no to ja muszę sam zacząć robić. Później, kiedy nawet zacząłem dostawać zlecenia, to dla mnie ten plakat autorski, mój własny, był najważniejszy. Jest do tej pory. Mnie nie interesuje klient. Chyba, że jest taki klient, który idzie mi kompletnie na rękę, zaakceptuje mój styl i ja wtedy robię to, co ja chcę, nie to, co on chce. Oczywiście chcę zadowolić tego klienta, ale robię to w swoim stylu i w swoim rozumieniu, jak to powinno wyglądać.
Ja rozumiem, że ma pan absolutnie wolną rękę, by nie powiedzieć wolność twórczą w tej chwili.
Sam sobie taką wolność wyrobiłem, muszę powiedzieć, bo nie byłem majętnym człowiekiem, który mógł sobie na to pozwolić. Ale musiałem dojść do tego drobnymi kroczkami, żeby stać się niezależnym.
A trwanie w tej niezależności jest trudną kwestią?
To jest super. To jest najlepsze, co może być, mi się wydaje, bo jest właśnie ta wolność wypowiedzi, ta wolność, która jest najważniejsza. Ja mogę mówić w plakacie to, co ja chcę. Nie muszę tego sprzedać. Często ludzie chcą kupować ode mnie plakaty, ja im nawet nie sprzedaję. Oczywiście nieraz sprzedaję plakaty, ale to dla mnie jest drugorzędne. Zresztą pieniądze nigdy nie były dla mnie najważniejsze. Każdy człowiek potrzebuje pieniędzy, ale sztuka stała na pierwszym miejscu.
No dobrze, a ten świat współczesny, komunikatów wizualnych mamy wokół siebie tak dużo. Czy plakat dobrze zniósł te zmiany cywilizacyjne, które nastąpiły? Tak wiele rzeczy przeniosło się do internetu, do sieci. Widzimy plakaty na słupach ogłoszeniowych, ale rzadko da się zobaczyć takie prace jak pańskie.
Ale bywa, że takie prace można zobaczyć. Do tego również są potrzebne udziały w konkursach, bo najczęściej konkursy wyłaniają jakieś prace, tak jakby chociażby Mudcy Wód, Okaż swoją złość. I jeżeli się w takim konkursie wygra, czy załapie się w pierwszej trzydziestce, to takie plakaty są już publikowane. To wtedy grafik nie musi się o to martwić, bo to robią organizatorzy. I to jest wystawiane i na pewno każdy ma frajdę, że jego praca jest na ulicy, bo wtedy ta praca, ten projekt wraca na ulicę. Kiedyś to był kryzys, jeżeli chodzi o tę sprawę, ale teraz jest coraz więcej jakichś inicjatyw, które drukują plakaty na ulicę. Może nie na słupach plakatowych, dlatego że słupy są utrzymane w eleganckiej czystości, nie ma tych zgrubień na słupach i tak dalej, nie zrywa się plakatów, ale są wiaty na przykład przystankowe, na których coraz częściej się wiesza plakaty. Jest lepiej niż było. Nie najlepiej może, ale lepiej niż było. Ale jak już zawsze mówiłem, że internet jest największą ulicą świata albo najwyższym słupem plakatowym świata.
I nie należy się bać, by tam prezentować swoje dzieła.
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Tam też otrzymuje się bezpośrednią krytykę. No ale na tym to polega. Sztuka jest krytykowana i z tym się trzeba pogodzić.
Trudno się znosi krytykę?
Mi się wydaje, że twórcy są wrażliwymi ludźmi i na pewno przejmują się krytyką. Na początku jest złość, jeżeli jest jakaś krytyka zła, ale która trafia w punkt, a później następuje refleksja. Być może jednak on miał rację, być może nie zrobiłem to dobrze, może mogłem pójść jeszcze dalej, jeszcze lepiej to zrobić. I to wtedy pomaga. Ale można też ulec takiej recenzji i tą recenzją się zbyt przejąć i pójść w złą stronę na przykład. To zależy od osobowości człowieka, który jest poddawany tej krytyce.
Muszę panu powiedzieć, że mam jakiś wyjątkowy spokój, gdy myślę o polskim plakacie. Pojawia się tak wielu młodych, utalentowanych grafików, którzy dysponują ciekawym własnym językiem. Wydaje mi się, że polski plakat ciągle jest w dobrej formie.
Tak, plakat polski był zawsze w dobrej formie, a szczególnie teraz. Przecież teraz jest tak dużo różnych wystaw, różnych biennale, tego jest naprawdę mnóstwo. Za moich czasów to były trzy najważniejsze, jakieś Lahti, biennale plakatu w Warszawie i jeszcze może w Meksyku. Te trzy najważniejsze. I ja pamiętam, jak się czekało na odpowiedź, na preselekcję, która przychodziła listem, pocztą lotniczą. Trzeba było iść do skrzynki pocztowej, zobaczyć, a taki list szedł 2 tygodnie na przykład, albo 3 tygodnie. A teraz to się odbywa wszystko błyskawicznie. Mi się wydaje, że to jest raj dla grafików w tej chwili. Ja w takim raju nie żyłem. Ale nie narzekam, bo każdy ma swój czas.
Zastanawiam się nad pańskimi uczniami. Czy oni mają tendencję do naśladowania mistrza? Czy też bardzo wyraźnie im pan sugeruje, każda droga jest dobra, pod warunkiem, że to nie jest moja droga?
Ja im nie mówię, że każda jest dobra, tylko nie moja, ale daję im do zrozumienia, ogłaszając na przykład temat, wprowadzając ich do tematu, pokazując im różne przykłady. Rzeczywiście bym nie chciał, żeby mnie studenci naśladowali, bo to jest wkurzające. Zresztą ja widzę, że nieraz jestem naśladowany nie tylko przez studentów. Kiedyś przeżyłem takie zdarzenie, jeden z profesorów polskiej uczelni mówi, że moi studenci są panem zafascynowani, robią wszyscy pod pana. Później się okazało, że ten profesor robi bardziej niż ci studenci pode mnie. Głupia sytuacja właściwie, ale tego doznałem, to przeżyłem, że tak jest.
Myślę, że też uczenie jest trudną rzeczą. Pewnie człowiek angażuje wszelkie swoje, nie wiem, wiedzę, kompetencje, dobrą myśl, by tych młodych ludzi dobrze pokierować. Też myśli sobie, w jaki sposób ci młodzi ludzie sobie poradzą na tym rynku. Ten rynek jest bardzo trudny, wymagający, konkurencyjny. Pytam trochę o duszę profesora.
Oni są designerami. Ja nie czuję się designerem. Mi się wydawało, zawsze wydaje, że jestem bardziej artystą niż designerem. Ja im zawsze o tym mówiłem, że na mnie nie patrzcie, bo ja nie jestem prawdziwym designerem, ale wy będziecie designerami, wy musicie zarobić. Wy będziecie kiedyś pracować w studio graficznym, w którym ja bym nie wytrzymał 5 minut. Także oni są tego świadomi i oni chcą tego. Oni chcą takiej pracy. W studio często kończą na licencjacie i idą pracować do agencji graficznej i wcale nie oczekują czegoś więcej. Z kolei ja ich namawiam, że powinni dalej studiować. Miałem takiego studenta, mój może najzdolniejszy student w Niemczech, Sebastian Fischer, którego zawsze namawiałem, żeby po studiach, to było w Poczdamie, żeby po studiach zajął się filmem. Robienie tylko plakatów to jest za mało, że niech idzie dalej. I proszę sobie wyobrazić, że on tak zrobił. W 21 roku dostał Złotego Niedźwiedzia w Berlinie za film dokumentalny. No to ja uważam to za wielkie osiągnięcie i uważam, że trochę w tym jest mojej pracy. I nawet jakby to był tylko jedyny taki student, to już jest warto w niego zainwestować, bo on był naprawdę zdolny. Często rozmawialiśmy, przychodził do mojego biura, rozmawialiśmy na ten temat. Po latach, kiedy już zdobył tego Złotego Niedźwiedzia, sam mi to przyznał, rozmowy ze mną właśnie tak go ukierunkowały.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzę, by kolejni pana uczniowie, studenci osiągali tak kapitalne efekty i wyniki. No i jednocześnie mam nadzieję na kolejne interesujące prace pana profesora.
Dziękuję bardzo.
Okolice kultury.